Witajcie w podcaście Tak to jest mniej więcej. Z tej strony jak zawsze Monika Wojba. Na początek jednak chciałabym Was przeprosić, wytłumaczyć się, ponieważ jakość dzisiejszego nagrania może być nieco słabsza, a to dlatego, że rozmowę z dzisiejszym gościem nagrywałam podczas wyjazdu szkoleniowego, gdzie nie byłam przygotowana z odpowiednim sprzętem. Mój rozmówca okazał się na tyle intrygujący, a jego historia tak mnie wzruszyła, że postanowiłam zaryzykować i nagrać nasz wywiad na dyktafon w telefonie. W związku z tym, że w swoich podcastach poruszam tematy dostępności osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami i osób pomagającym tym środowiskom, chciałabym nieco od innej strony poruszyć temat uchodźców z Ukrainy i przedstawić Wam osobę zupełnie niewidomą, której po przyjeździe do Polski życie zmieniło się o 180 stopni. Jednak ile musiał przejść, żeby jego życie zmieniło się na lepsze? Posłuchajcie sami. Moim gościem jest Andrzej Karpeńko, chociaż woli, żeby mówić do niego Andrzej, ponieważ czuje się bardziej polsko i swojo. Cześć Andrzeju.
Siema Moniko.
Andrzej jest osobą niewidomą albo i niedowidzącą, zaraz się właściwie dowiemy. Będę Cię Andrzeju pytać o Twoją historię, jak to się właściwie stało, jak wyglądała Twoja podróż z Ukrainy do Polski, bo domyślam się, że u nikogo nie była ona prosta, ale u Ciebie ze względu na niepełnosprawność wzroku była ona jeszcze trudniejsza. Ale właśnie, wyjaśnijmy tę kwestię. Jesteś osobą niewidomą czy niedowidzącą i skąd się wzięła Twoja niepełnosprawność?
Jestem osobą niewidomą, a w ogóle nic nie widzę. I to polega na tym, że mam chorobę genetyczną ze strony mamy, jaka też była osobą niewidomą.
Rozumiem. Czyli masz w ogóle jakieś poczucie światła na przykład, czy nic kompletnie nie widzisz?
Nie, w ogóle nic nie widzę. W moich oczach zawsze jest ciemno.
A opowiedz, jak wyglądała Twoja nauka orientacji przestrzennej i takiej samodzielności na Ukrainie, bo na pewno mogła się ona różnić przynajmniej trochę niż w Polsce.
Powiem tak, że kiedy ja mieszkałem do wojny w Ukrainie, to wtedy ja, jak wszyscy niewidomi, siedział po prostu w domu i nic tam nie robił, nie? Tylko siedział w domu. Dopiero zaczął robić tak, nie wiem, jak to powiedzieć, takie próby orientacji tej przestrzennej, a już w waszym kraju, a z instruktorami. Czyli ja tak chodzę z laską a nie więcej niż 2 lata.
Wiadomo, że wojna sprawia, że ludzie chcą uciekać z kraju, ratować się. Tym trudniej jest radzić sobie, jeżeli ma się jakąś niepełnosprawność i pewnego rodzaju utrudnienie w poruszaniu się. Brak orientacji przestrzennej jest właściwie jeszcze gorszy, więc co się stało, że postanowiłeś uciec z Ukrainy i schronić się w Polsce i właściwie dlaczego trafiłeś tutaj sam?
Raczej po wybuchu wojny mną, nie wiem czy można tak powiedzieć po polsku, kierował strach. Już po wybuchu tej wojny, w sensie, że ja nie chciał jakoś zaginąć, albo żeby w mój budynek, nie wiem, tam coś spadło, coś takiego jak dron i tak dalej. I dlatego ja usiadłem po prostu w pierwszy pociąg w swoim mieście, jak i jechał w stronę Lwowa. I później w Lwowie ja już tam znalazłem, no, za pomocą też ludzi z zewnątrz, wolontariuszy, którzy pomogli mi usiąść do pociągu, jaki jechał do Przemyśla. I właśnie, że w Przemyślu tam już wolontariusze z waszego kraju, czyli z Polski, pomogli mi usiąść do autobusa, jaki był kierowany w stronę Warszawy, ale tam miał wybór, albo pojechać do Krakowa, albo do Warszawy. No, wybrał tą Warszawę. Przyjechałem do Warszawy w taki czasowy centrum dla uchodźców z Ukrainy i właśnie, że on bardzo był nieprzystosowany w ogóle dla osób z niepełnosprawnością i dlatego ja zaczął szukać таких фундацій, які, напевно, могли б їм допомогти. В сенсі, знали, що якийсь такий центр, може, наприклад, для реабілітації для осіб з непонесправністю, щоб мені там ще лепі, ще чого комфортово. Ну і знала з ним таку фундацію, я ж не пам'ятаю, як вона називала, але вона, напевно, мені допомогла в тим. Приїхав фацет з тієї фундації по мені в той центр часовий до Варшави і попросту забрав мені до іншого центру реабілітації для осіб невідомих з непевносправністю в Бідгощі. І той центр вже був дуже добре пристосований для осіб з невідомих. Бо там все, наприклад, було обрельоване. Він, да, наприклад, там дві, сходи, пентра і так далі.
Знаєш вчасній Брайля?
Так, алфабету Брайля, так, навчився на в Україні. Коли трапив до школи інтернату для осіб невідомих в місті Одеса.
Навчився Брайля в інтернаті в школі для невідомих в Одесі, так?
Так, то є школа Брайля, ну, там навчимося того, того алфабету, ну. І зараз з нього чи самі теж кожусь там з нього, наприклад, пише собі там, ну, якісь такі короткі нотатки, або щось там записати, не знаю, як це, ну.
Ośrodek, do którego trafiłeś w Bydgoszczy, był dostępny, dostosowany do potrzeb osób niewidomych, było wszystko oznaczone Braillem. To właściwie co się stało dalej, że tam nie zostałeś, tylko pojechałeś, trafiłeś do Krakowa?
W tym samym centrum rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w Bydgoszczy, a w tym samym budynku, w sensie, że jest, znajdują się Polski Związek Niewidomych. Ну, не знаю, просто хтось приказав до того зв'язку невідомих, що є такий пан з України у нас в центру. І одна пані з того зв'язку до мене прийшла до моєго покою, почала зі мною гадати. Очевидно, то було дуже трудно. Гадали ми через тлумача. І з якимось часом я з тим панем уставив такий дуже файний, приязний контакт. З часом вона мені запропонувала, наприклад, таку опцію, в сенсі таку можливість, що є така шанс пустити до школи масажу в Кракові, бо вона теж кидачи свого часу була учницею тієї школи масажу. І власне мені теж то запропонувала, чи хотів би я пустити на керівник техніко-масажисти. Я повідав вже так, що дуже хентний є з тим. І вона мені допомогла зважити папірки до тієї школи в Кракові.
Чи билась в тому ośrodku в Бідгощі до часу розпочинця науки в Кракові? І зараз до тієї пори ще мешкаєш там в інтернаті, так?
Так, так.
А чи то є школа для невідомих або для осіб з непевносправністю? Чи то є школа така достępna для всіх? А ти єсиш там єдине, наприклад, невідомий.
Я власне так już докладно не пам'ятам там історію тієї школи, але вона кидиш свого часу, напевно, до лат 90-х була тільки для осіб невідомих, як для масажистів достępna. І видаємося, що з 91-го року вона стала бичою już такому школою інтеграційним, в сенсі, що зараз там можуть приходити już теж інні люди з іншими теж схоженнями. І просто вона зараз є поліціальна інтеграційна школа масажу.
Ну, а вертаючись ще до темату твоєї подорожі, то така перша мисль, в ogóle, ну, не ходячи з тим білим ласком, як то ще в ogóle стало? Так просто вийшли з дому і, не знаю, хтось тебе забрав самоходом на Dworzec na przykład, czy odprowadziła cię rodzina? Jak to właściwie wyglądało? Takie pierwsze kroki, jak postanowiłeś, że jedziesz do Polski?
U mnie było tak, że ja po wybuchu wojny nawet w ogóle nie wiedziałem, co mam robić, nie? W ogóle jak z tym poradzić. І для того я на якийсь окрес часу, видаємо, що вже на тиждень з того, що пам'ятаю, поїхав на вші до мами. Додому, і мешкав там у мами, може, з тиждень. I później to tak na pewno mama tak więcej jakoś, nie wiem, chciała, żeby ja wyjechał gdzieś poza Ukrainą, nie? Bo ja nie miałem coś takiego, że... Nie miałem takiego pomysłu, żeby wyjechać ze swojego kraju. A... No i... Nie wiem, po takim poleceniu mamy, no, na pewno z 3-4 dni muszę zastanowić się, co mam robić. Albo zostać, albo wyjechać. No właśnie, wybrałem tą drugą opcję. W sensie, że wyjeżdżam ze swojego kraju. Nie, nie wiem na jaki czas, ale wyjeżdżam na pewno. A, i mi siostra pomogła wyjechać od mamy. W sensie do, po prostu do dworca PKP. I pomóc usiąść do pociągu. Ale w pociągu ja już byłem tam sam.
I nie wiedziałeś, co się wydarzy? Co będzie dalej?
Tak, bo w pociągu było tak, że było bardzo dużo ludzi. A i właśnie, że na przykład w jednym wagonie było więcej osób, niż on jest w ogóle przystosowany na tą ilość osób. A postaram się to wytłumaczyć, może nie wiem. Na przykład wagon jest, nie wiem, tam przeznaczony na 50 osób, tam było 100 osób na przykład, nie? I były też takie przypadki, że nawet mama siedziała na podłodze, a dziecko tylko na krzesło, nie? Bo, no, bo po prostu nie było miejsca każdemu, żeby gdzieś usiąść, nie? I dlatego pamiętam, że nawet mamy z dziećmi też siedziały na podłodze i tak dalej, nie? A i też, no... Raczej tak, mieliśmy też takie, jak to powiedzieć, takie polecenie od konduktora, że jak przyjdzie noc, to w sensie, że nie musimy włączać żadnych telefonów, a jak na przykład zacznie się coś tam wybuchać, albo tam jakiś strzał gdzieś, to wszyscy musimy legać na podłogę w pociągu, tak, żeby szyba po prostu nie mogła, no, kogoś urazić.
Zdarzyło się coś takiego, czy przyjechaliście bezpiecznie?
Wszystko było dobrze, dojechałem do Lwowa cały, zdrowy na szczęście, ale też kiedy jechaliśmy pociągiem, to kobiety też mówili, że niedaleko od tych, od kolei,
nie wiem, torów.
Tak, od torów, pociągu, za kilka metrów było widoczne takie zagłębienie, w sensie, że było widoczne, że tam gdzieś spadła rakieta.
Co pozwolili ci wziąć ze sobą? Bo pewnie nie miałeś wiele czasu na spakowanie się i możliwości zabrania ze sobą dużej ilości rzeczy. Co miałeś przy sobie?
Jak powiedziałem, ja miałem 3-4 dni, żeby zastanowić się, albo wyjeżdżam, albo zostaję w swoim kraju. A dlatego na spokojnie nie wziąłem swoje rzeczy, co miałem, nie wiem, tam bluzy, spodnie, coś takiego, nie tam. Co miałem w ogóle, no, to wszystko ze sobą zabrałem, dokumenty.
A dlaczego nie chciała z tobą jechać twoja mama, albo siostra, albo ktoś inny z rodziny?
Pierwsza rzecz, że moja mama też była osoba z niepełnosprawnością. Ona też była niewidomą i do tego miała nowotwór. Miała raka macicy. A i właśnie, że już miała już taką ostatnią, czwartą stadię i dla niej po prostu to już byłby taki ciężki wyjazd. I dlatego ona już nie chciała ruszać z miejsca, bo nie miała ni zdrowia, ni siły na to, żeby gdzieś wyjeżdżać. A na przykład wziąć siostrę pod uwagę, to ona, siostra już na ten czas miała dziecko, męża, to bardziej chciała z nim zostać, ze swoją rodziną.
A ktoś zaopiekował się twoją mamą?
Moja mama na ten czas mieszkała z moim ojcem.
Czyli nie była sama, to
tak, nie była sama. Nie była sama mama.
No i nie potrzebowali ani ojczyma, ani męża, siostry do wojska w tym czasie?
Było kilka takich przypadków, że jednak przychodzili żołnierze ukraińskie do domu. męża siostry, żeby jego wziąć do wojska. No ale jakoś tak wyszło, że ja jednak został został w domu. Nie wiem, w jaki sposób to wyglądało, to już tego nie pamiętam.
Mm-hmm.
Na razie on sobie chodzi do pracy i nie jest w wojsku.
I masz z nimi ciągle kontakt? Wszystko jest w porządku? Skąd w ogóle jesteś?
Urodziłem się w mieście, jakie się nazywa Krzywy Róg. To jest centrum Ukrainy. I drugie pytanie?
Czy masz z nimi kontakt cały czas, z twoją rodziną?
Tak, mam z rodziną kontakt i też czas od czasu teraz przyjeżdżam też do domu. Nie na długo, wiadomo, ale przyjeżdżam, bo jednak tęskni się mnie za bardzo, bardzo za swoim domem. No, jednak no, tutaj jestem w waszym kraju sam i się czuję tak czasami samotnio, nie?
A jak wyglądają twoje podróże teraz, jak już wojna trwa te 2 lata? I jak podróżujesz między Polską a Ukrainą? Kto ci pomaga? Jak to wygląda?
Na wszystkich dworcach zamawiam asystę, żeby pomogli usiąść z jednego, żeby na przykład pomogli usiąść z jednego na drugi pociąg, zrobić tą przesiadkę. A no, na ile jest możliwe z mojej strony, to staram się być w takim kierunku samodzielnym.
I w Ukrainie też ta asysta jest? Też można z tego skorzystać?
Tak, tak, też jest dostępna.
A musisz zamawiać osobno asystę w Polsce i osobno w Ukrainie? Czy wystarczy, że złożysz jeden formularz i masz załatwioną ją na wszystkie przesiadki i w Polsce, i za granicą?
A w waszym kraju muszę zamawiać osobno, a w swoim osobno, bo to tak wygląda, że po prostu my nie znacie naszego języka, my nie znam, w sensie Ukraińcy tam w Ukrainie nie znają waszego języka, dlatego muszę zamawiać osobno to.
O, to jest właśnie dobry temat, bo właściwie przyjeżdżając do Polski mówiłeś tylko i wyłącznie po ukraińsku.
Tak, gadałem po ukraińsku i po rosyjsku. Po rosyjsku, dlatego że w swojej czasy dzieciństwa, kiedy już byłem dzieckiem, chodziłem do podstawówki i tam miałem, no, jak to tak powiedzieć, może na siłę, nie wiem, mieliśmy uczyć ten rosyjski język, dlatego też jego znam.
To właściwie jest niesamowite, że przez tak krótki czas nauczyłeś się języka polskiego i mówisz bardzo dobrze. I pewnie słyszysz nieraz i nie od jednej osoby, że masz bardzo ładny akcent i bardzo ładnie się wypowiadasz.
Dziękuję.
To jak to się stało? Kto ci pomógł tak szybko nauczyć się języka polskiego? Czy to była bardziej presja, że musisz ten polski znać, żeby tutaj sobie poradzić?
Nie, to nie było żadnej presji, a to wyglądało w inny sposób, a że po prostu chciał bardziej być takim komunikatywnym, jeśli można tak powiedzieć, a też żeby znaleźć tutaj kolegów z waszego kraju, po prostu żeby w ogóle mógł, żeby był w stanie dogadać się z ludźmi z waszego kraju, dlatego tak, raczej dlatego chciał nauczyć się. Żeby mieć tą komunikację, nie?
A w szkole też prowadzili jakieś zajęcia z języka polskiego, które ci pomogły i były one w miarę dostosowane do ciebie, że nauka polskiego na przykład tylko w formie mówionej albo zadania pisane Braillem?
To pytasz o Krakowie, czy pytasz...
Nie, w ogóle, bo może gdzieś indziej, poza Krakowem, a może w Krakowie właśnie uczyli ciebie języka polskiego?
To wyglądało trochę w inny sposób, że kiedy przyjechałem do tego centrum dla rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w Bydgoszczy, i tam mieliśmy okazję chodzić na polski język i jego po prostu uczyć. Tam było wiadomo, że 2 formy, pisemna i taka rozmowna, tak, wersja.
Mhm. No.
I w moim przypadku to tylko jedna wersja była możliwa, nie, że ja, bo jestem niewiadomy, dlatego ja nie piszę. No.
Spotykamy się też w ciekawym miejscu, ponieważ jesteśmy w Luboniu, mieście w województwie wielkopolskim, nieopodal Poznania. I tutaj odbywa się kurs dla osób, które starają się o psa przewodnika dla osób niewidomych, niedowidzących. Też starasz się o takiego psa. Jak się nazywa twój pies?
Tak, ja już mam właśnie dopasowanego psa.
Powiedz, jak się nazywasz? Jak ma na imię?
A moja czarna sućko ma na imię Inaya. I to pochodzi z tego, że to w ogóle wychodzi, to imię tego psa wychodzi, jak wcześniej mi wolontariuszka powiedziała, że to coś wychodzi z tego, że to jest coś, wychodzi z tego, z Afryki, ale też do końca nie zrozumiałem, co to znaczy. Nie pamiętam już tego.
A jak w ogóle się dowiedziałeś o tym, że są w Polsce fundacje, które szkolą psy przewodniki i jak wyglądało twoje staranie się o psa, zanim tutaj przyjechałeś?
Kiedy mieszkałem w Bydgoszczy, w tym centrum dla osób z niepełnosprawnością, a właśnie tam jeden pan, jaki jest właścicielem fundacji dla osób z niepełnosprawnością, bo przecież on też jest niewidomy, a i on miał takiego psa i on kiedyś do mnie raz czy dwa, nie pamiętam już tak dokładnie, przyjechał z takim pieskiem i no ja miał okazję pobawić się z takim pieskiem, a on też mi w odpowiedni sposób pokazał, jak wygląda praca z takim psem i mi bardzo to spodobało się i no zaczął w tym tak bardziej interesować się, jak to w ogóle wychodzi, że taki pies nie może, że umie gdzieś prowadzić i tak dalej. A kiedy ja przyjechałem już do Krakowa, to w Krakowie poprosiłem swojego wychowawcę, żeby pomógł mi znaleźć taką fundację, jaka szkoli psy przewodniki.
I ile czasu trwało od momentu, jak znalazłeś fundację, do tego momentu, aż pojawiłeś się tutaj, albo aż dostałeś decyzję, że tak, możemy ci wyszkolić psa?
Właśnie to, biorąc też pod uwagę, że ja jestem cudzoziemcem, a to u mnie to było bardzo szybko. Ja dostałem dopasowanego psa już za rok po złożeniu tego wniosku na psa przewodnika.
Już powoli kończymy szkolenie i już zdążyłeś popracować z tym psem, przyzwyczaić się do niego. Już w zasadzie niedługo jedziecie do domu, czy w sumie do internatu. Jak sobie wyobrażasz teraz swoje życie dalej z psem przewodnikiem u boku?
Trudno mi na to odpowiedzieć, bo nawet no na pewno będę chodzić z nim wszędzie, nie? Tam do sklepu, do teatru i tak dalej. Ale trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo ja nigdy nie miałem psa przewodnika, dlatego mi to, no tak trochę trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ale, ale wierzę w to, że z moim psem a moje życie się zmieni, no. Stanie lepiej, a i może też pies bardziej psychologicznie też na mnie zadziała i ja i u mnie zniknie to uczucie takiej samotności.
A masz już jakichś przyjaciół, których zdobyłeś w szkole albo podczas podróży w ogóle z Ukrainy do Polski?
Mam, ale te przyjaciele to tak raczej, one tak raczej po zajęciach od razu jedą do pracy i to i dlatego ja tak no, zostaję już po zajęciach można powiedzieć, że sam, nie tak? W internacie. Bo one przychodzą już tak z pracy tak późno, tam o 23 i dopiero albo o 22, to już chcą tam sobie tam zrobić swoje rzeczy potrzebne, no i odpoczywać.
Jak wyobrażasz sobie swoje życie i jakie masz plany? Jak już skończysz szkołę masażu, zdobędziesz dyplom, to co dalej?
Już nie za długo kończę tą szkołę masażu w tym roku, a za 2 miesiące a mam nadzieję, że zaliczę wszystkie te egzaminy zawodowe na dyplom. A przecież też się go dostanę. A no i będę starał się szukać pracy jako technik masażysta, żeby jakoś trochę rozwijać się, żeby nie siedzieć w jednym miejscu, jak to było w Ukrainie. Bo takie życie naprawdę, siedzenie w domu i w ogóle nic nie robisz, no to naprawdę to jest smutne i bardzo nieciekawe.
A słyszałam od osób z fundacji, że ponoć jesteś pierwszą osobą z Ukrainy, która otrzymała w Polsce psa przewodnika. Czy też coś takiego słyszałeś? Jak się z tym czujesz?
Tak, to właśnie jest taka prawda. Też słyszałam od tej pani z Pefrony, że to tak wygląda. A byłem trochę zdziwiony, no bo naprawdę tak to... W ogóle pamiętam, kiedy zadzwoniłem do tej fundacji, w której teraz jesteśmy, to pani prezes powiedziała, że też do końca nie wiecie, może czy zrozumieć dostać psa przewodnika. I to też ona musiała to sprawdzić, czy można, czy nie można i tak dalej. No i...
To pewnie mocno ucieszyła cię informacja, że jednak tak. Możesz i kwalifikujesz się do projektu.
Tak.
No to cóż, ja ci bardzo gratuluję, ale powiedz jeszcze, czy orientujesz się, jak wygląda sytuacja z psami przewodnikami na Ukrainie? Czy w ogóle słyszałeś o tym, czy są tam jakieś fundacje, czy ludzie mają psy przewodniki, czy w ogóle nikt o tym nie słyszał? Jeżeli pojedziesz kiedyś ze swoim psem na Ukrainę, to będziesz taką nowością tam.
W Ukrainie nie ma żadnej fundacji oficjalnej i też nieoficjalnej, jaka mogłaby szkolić psy przewodniki. Nie wiem dlaczego, trudno mi powiedzieć na to, ale znam jedną dziewczynę, jaka ma psa przewodnika i ona jego dostała ze Stanów, a dlatego, że ona zna dobrze angielski i tam ćwiczyła, nie wiem, tam na jakieś szkolenie tam. Jakieś szkolenie tam odbywało w języku angielskim w Stanach i dlatego tego psa tam dostało. Mam taką jedną znajomą dziewczynę. A na temat tego, raczej moi znajomi to wszyscy znają informację, że coś takiego istnieje jak pies przewodnik, ale też nie każdy rozumie, jak to wygląda praca z takim psem, bo moi znajomi, w prawie każdy mnie pytał, jak w ogóle ten pies wygląda. No, on wygląda jak zwykły pies ze zewnętrznej strony.
Ale ma niezwykłe umiejętności.
Tak, no. A też pytały, co ten pies umie i jak w ogóle z nim trzeba poruszać się. A to ja wszystko musiał to wytłumaczyć, bo też rozumiem ich, że oni nie jest w stanie ogarnąć takie tematy, ale niektórzy to zainteresowało.
A nie przeszkadza ci, że musisz wydawać psu komendy po polsku?
Nie, ale u instruktorów też tak pytałem, na przykład, jeśli zdarzy się tak, że ja za jakiś czas, na przykład już po wojnie wrócę do domu, do Ukrainy, i mi już ten polski nie będzie potrzebny, czy mógłby ja nauczyć psa wydawać komendy, w sensie, żeby porozumieć się z psem w swoim języku. To jest możliwe, ale raczej lepiej tego nie robić. No.
Powiedz mi jeszcze taką rzecz, wracając do tematu właśnie twojego wyjazdu z Ukrainy do Polski, żeby ochronić się przed wojną, znaleźć bezpieczne miejsce. Czy słyszałeś o innych osobach z niepełnosprawnościami z Ukrainy? Czy może znasz je? Jak wyglądała ich sytuacja?
Naprawdę to mi bardzo przykro, bo na przykład ja mam dużo znajomych, a teraz też z niepełnosprawnością niewidomych, którzy mieszkają na przykład w Niemczech, w Chorwacji, we Francji, ale do tych wszystkich państw oni trafili nie sami, a za pomocą kogoś, na przykład swojej rodziny albo swoich znajomych. To ze swoich znajomych to ja jestem taki sam, że przyjechałem w ogóle do innego kraju, nie?
To znaczy, że dobrze, że jesteś w Polsce, czy wolałbyś być tam, gdzie ktoś z nich?
Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, bo na przykład wolałbym tutaj zostać, dlatego że też język jest podobny do naszego. Ну i też już jestem tak przyzwyczajony tak do waszego kraju, nie tak przez to mam takie trochę przystosowanie się nie do waszego kraju, no to mi jakoś tutaj tak lepiej komfortowo. Nie chciałbym na przykład tam wyjechać do Niemiec albo gdzieś tam dalej.
Dobrze, w takim razie myślę, że to jest wszystko, o co chciałam się Ciebie zapytać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i była ona niezwykle wzruszająca dla mnie i niezwykle ciekawa, bo jesteś pierwszą osobą z niepełnosprawnością, o której słyszę, która sama wyjechała z Ukrainy, sama poradziła sobie, dobrze sobie ułożyła życie, tak mi się wydaje. Myślę, że nie narzekasz na sytuację, w jakiej jesteś.
Wszystko dobrze, tak, w porządku.
Więc życzę Ci powodzenia i w karierze zawodowej, i powodzenia, żebyście się świetnie dogadywali, z Inają. I myślę, że to tyle. Moim rozmówcą był Andrzej Karpenko, a prowadziła rozmowę Monika Łojba. Dziękuję Ci, Andrzeju.
Też Ci dzięki bardzo, bardzo mi miło z Tobą porozmawiać i byłem bardzo chętny porozmawiać na ten temat.